Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Trigapa. No i muszę powiedzieć tak, że ostatnio tydzień temu miałem człowieka z Trójmiasta, Krzyśka Wiatrowskiego, tak zwany gość Triwiatrak, taka jest jego sportowa ksywka. I dzisiaj pozostałem w tym Trójmieście, ponieważ bardzo lubię Gdynię, Gdańsk oraz Sopot i najchętniej bym się tam zadekował i w ogóle nie przyjeżdżał do Warszawy. No dobra, może trochę przesadziłem, aż tak to nie lubię, ale jak mogę, to wpadam. Więc zostajemy dzisiaj w Trójmieście i ze mną będzie, słuchajcie, tak. Po pierwsze, biegaczka górska. Po drugie, triatlonistka. Po trzecie, dietetyczka sportowa. Po czwarte, straszna gaduła. Co mnie cieszy, bo może nie będę musiał dużo mówić. Może ona sama będzie mówić, nawet nie będę musiał zadawać pytań, tylko ona będzie mówić. Mam nadzieję na taki monolog 45-minutowy. Ja chętnie go posłucham. Marta Naczyk jest z nami. Dzień dobry.
Cześć, czołem. Witam wszystkich.
Czy jesteś ukontentowana tym przedstawieniem, czy o czymś zapomniałem?
No troszkę na bogato, no postaram się, może mniejszą wstrzemięźliwość i dam ci trochę dojść do głosu.
Dziękuję serdecznie, twoja łaska nie zna granic, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Słuchajcie, Marta wyprawia w góry naszych himalaistów czołowych, za chwilkę będzie okazja o tym, żeby powiedzieć których. Natomiast ja bym zaczął od tego, bo na pewno to zaobserwowałaś przez parę lat, bycia w jednym i w drugim środowisku. Jakie cechy wspólne mają według ciebie himalaiści i triatloniści, a co ich od siebie różni?
Ciekawe. Wiesz, to w ogóle dosyć ciekawy temat pod tym kątem, że wielu triatlonistów i odwrotnie himalaistów zagląda w te sporty wzajemnie. I często mam klientów, którzy uprawiają triatlon i gdzieś tam po górach wyższych minimum 4000 chodzą. Więc może aspekt, powiedziałabym, łączący to ambicja i zrobienie czegoś wielkiego, czegoś wyjątkowego od tej strony. A jeśli chodzi o takie żywieniowe wspólne rzeczy, no to przede wszystkim duże zapotrzebowanie energetyczne. To jest, myślę.
Ale powiedz, czy jedni i drudzy wychodzą z założenia, bo ja pamiętam, jak się przygotowywałem do Ironmana i powiem ci, jak wyglądała moja dieta. W dwóch słowach to zawrę. Uwaga. 3, 4. Zjem wszystko! Ponieważ wychodziłem z założenia, że jak trenuję 20 godzin w tygodniu, to mogę jeść pizzę, burgery, kebaby, cały szrot tego świata, bo i tak przepalę. Oczywiście nie przepaliłem, bo są ludzie z taką budową jak ja, czyli kasztanowy ludzik, chude ręce, chude nogi i wszystko idzie w brzuch i cycki. No więc nie przepaliłem. No i się nawet zdziwiłem, bo ja myślałem, że wiesz, że to będzie tak, że jak ja tyle już trenuję, no to nie ma bata, żebym był, może nie gruby, ale żebym, wiesz, nie był wysuszony. A tu się okazało, że jest bat.
No wiesz, to zależy, czym uzupełniasz to paliwo. Myślę, że tak w sumie warto też wspomnieć o takiej różnicy pomiędzy himalaistą a triatlonistą, że triatlonista jednak ma takie bardziej często sportowe podejście, a w Himalajach dopiero to się zmienia. Teraz młode pokolenie, typu właśnie Andrzej Bargiel czy Adam Bielecki, już podchodzą pod tym kątem, że do gór wysokich trzeba trenować, zadbać o być może suplementację, żywienie i teraz taki aspekt sportowy zaczął się do himalaizmu wkradać, więc to jest różnica. No kiedyś Krzysiu Wielicki, tutaj nasz nestor himalaizmu, powiedział mi: dieta, trening? W górach wysokich liczy się tylko spirytus i genetyka.
Także... Ale to jakie piękne. Ja to widzę już jako, słuchaj, taki duży dwustronicowy wywiad i masz, wiesz, tytuł: w górach liczy się tylko spirytus i genetyka. Przecież to jest wspaniałe.
No, cudowne. Ale to się zmienia, to się zmienia. Już robimy tak rzeczy wyjątkowe na skalę światową, jeśli chodzi o Himalajst. Coraz mniej tych takich niedostępnych, niezdobytych miejsc zostało, więc teraz detale mają znaczenia. A w triatlonie, no już trochę hula na tym świecie i faktycznie no, każda rzecz ma znaczenie. Jak wiemy, w długodystansowym triatlonie, no żywienie to jest jakby ta
czwarta dyscyplina sportu.
Dyscyplina, tak, bla, 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 tak, to wszyscy wiemy.
Powiedz mi to w związku z tymi himalaistami, jak ty ich pakujesz w te góry? No bo wiadomo, pewnie jak słucha nas sporo osób, które gdzieś tam czytały o przygodach, czy Denisa Urubki, czy Adama Bieleckiego, czy naszych innych znakomitych himalaistów, nie zawsze też niestety przygodach, które się kończyły powrotem do domu, nawiasem mówiąc. Jak oni tam jedzą? No bo wiadomo, że pewnych rzeczy w związku z tym, na jakiej wysokości są te obozy i jaka jest dostępność do, nie wiem, kuchenek czy tam czegoś, no to nie zrobią raczej w piekarniku, słuchaj, kaczki w sosie wiśniowym podanej z ziemniaczanym pire. Jak to jest?
No to cię zaskoczę, bo tutaj jeśli chodzi o technologię i rynek produktów do jedzenia outdoorowych też mocno się zmieni. O ile kiedyś, wiesz, konserwy, puszki i to królowało na wyprawach wysokogórskich, Tak teraz możesz zabrać liofilizowany koktajl z jarmużu, buraka i truskawek, zjeść pęczotto z awokado z soczewicą liofilizowane, które liofilizowane to znaczy, że jest...
No właśnie, chciałem zapytać, żebyś powiedziała, wyjaśniła, bo nie każdy musi wiedzieć, co to znaczy tak naprawdę.
Tak zwane popularne liofy, czyli mamy posiłek, który został zamrożony i w warunkach niskiego ciśnienia został odparowywany lód z pominięciem stanu ciekłego wody. Dzięki temu mamy posiłek, który jest nawet 80% lżejszy, tak? Czyli masz taką saszetkę 100-gramową i tam może być risotto, mogą być pióre ziemniaczane ze schabowym i tak naprawdę może być jaglanka na mleku kokosowym z aronią, więc żywienie jest takie, nawet powiedziałabym...
Co dzisiaj jadłeś pod Nanga Parbat? A wiesz, jaglankę na mleku kokosowym z aronią. Wspaniale! No tak, tego się nie spodziewałem.
Tak. I tu z pozdrowieniem na przykład Artur Małek, mam tutaj zdjęcie od niego, jak na 6,5 tysiącach metrów jeli liofilizowany bigos. To jest zaprzeczeniem wszystkich zaleceń, dieta lekkostrawna, wysokowęglowodanowa, no to on je właśnie bigos, który jak wiemy, no do najbardziej lekkostrawnych produktów nie należy. Ale to wchodzi, a w górach wysokich jest problem właśnie z anoreksją wysokogórską, więc nawet najlepsze specjały potrafią się nie sprawdzać, więc to jest, jeśli chciałbyś schudnąć, to polecam wyprawy w góry wysokie, nawet do 20 kg w miesiąc można schudnąć.
To ja chyba muszę pójść, wiesz, naprawdę. Ja nawet nie mam, że tak powiem, specjalnie, powiem ci, ambicji, żeby tam wejść na szczyt, ale na tych 6000 metrów, czy tam 5 w obozie się po prostu gdzieś tam zadekuję i będę takim dla chłopaków gawędziarzem, erotomanem. Będę im opowiadał, będę im jakieś historie sprzedawał. Oni sobie będą chodzić, a ja będę siedział w tym obozie i chód. Taki mam
tak,
plan.
Taka osoba jest bardzo potrzebna i zawsze to życie towarzyskie kwitnie w bazie. I zasadniczo na 5000, gdzie większość baz w Himalajach jest właśnie rozłożona, tam jest kuchnia all inclusive, masz kucharza, który przygotowuje tradycyjne, nie wiem, czy tam nepalskie dania w stylu dalbat, robi pizzę, ciasta, no wszystko jest sowicie skropione olejem, żeby było bardzo kaloryczne, niestety często kiepsko jakościowe, ale no tam tak naprawdę no z tego, co jest dostępne, no bo wiadomo, na 2-miesięcznej zimowej wyprawie pod K2 no nie masz świeżych pomidorków i tak dalej, ale powiedziałabym, że jest całkiem nieźle. Dopiero powyżej zaczyna się no już większe wyzwanie, gdzie mamy właśnie batony, żele energetyczne, odżywki, liofy, ale też gorące kubki.
Jak to w ogóle wyjąć, jak jesteś, nie wiem, na 7 albo 8 tysiącach metrów i jest tam minus pierdyliard stopni, to w ogóle wiesz, gdzie oni to chowają, żeby dali radę to dostać się do tego jedzenia?
Wiesz co, no ten aspekt praktyczny też jest ważny. Ja zawsze się śmieję, że jestem taką mamą, co robi dzieciom kanapki do szkoły, tylko te kanapki muszą przytrzymać minus 40 i spełniać zapotrzebowanie kilku tysięcy kalorii dziennie. Wiesz co, no zasadniczo w trakcie działalności górskiej, jeśli jesteś w eksponowanym terenie, no to nie jesz kanapek i nie rozkładasz pikniku, więc jest tak często, że przez wiele godzin po prostu nie jesz nic, bądź jakieś takie szybko dostępne rzeczy, które też nie zamarzną, więc żele gdzieś tam na wierzchu w kieszeni się nie sprawdzą, ale już pod skafandrem, kombinezonem puchowym, no musisz już tam gdzieś jak pochowasz, to z tego skorzystasz. No zasadniczo też korzystamy z takich produktów, jak ja coś przygotowuję na wyprawę i nie znam produktu, to najpierw go zamrażam i sprawdzam, czy da się go zjeść bezpośrednio po zamrożeniu. I korzystam z takich batonów, gdzie na przykład takich ekstremalnych, gdzie producent sam się reklamuje, że baton do zadań specjalnych nie zamarza przy minus 40. Ja wiem, że czy ktoś będzie, wiesz, na 6, 7 czy 8 tysiącach, no to po prostu będzie w stanie fizycznie chociaż go zjeść, tak? A to, czy da radę, to już jest inna sprawa.
A powiedz mi taką rzecz, bo wiadomo, że powiedzmy, jak pracujesz z triatlonistami, to taki ktoś może ci wysłać swój plan treningów na 2 tygodnie, ty mu opracujesz dietę zależnie od tego, co robi w środę, czwartek, piątek, no jakby jest to wszystko przewidywalne, prawda? A w górach, jak to w górach, może być tak, że na atak na szczyt będziemy czekać miesiąc, będziemy czekać 3 tygodnie, będziemy czekać 2, to jak tutaj jeść, żeby właśnie z jednej strony tej energii nie stracić, a z drugiej, żeby się nie przejeść?
Raczej dodam jeszcze tylko do pierwszej części wypowiedzi, że nie wiem jak ty, ale ja nie znam za wielu triatlonistów, u których da się przewidzieć, jak wygląda tydzień.
Znaczy wiadomo, że jest to przekładanie treningów, zamienianie i tak dalej. No tak, tak. No ja chciałem, no tak właśnie, wiesz, żeby wyszli na profesjonalnych, no ale rzeczywiście tak może być.
Właśnie nie, wiesz co, bo większość ludzi, która trafia do dietetyka, myśli, Boże, teraz mi zakuje w kajdany codziennie, taka sama dieta musi być idealnie dopasowana do planu treningowego. Nie, umówmy się, życie to weryfikuje, troszeczkę w inny sposób to wygląda, ale wracając do gór wysokich, no może trochę spłycę temat, bo jest dosyć szeroki, ale generalnie chodzi o to, żeby jeść jak najwięcej. No miałam takie pojedyncze przypadki, że faktycznie ktoś tam na wyprawie przytył, bo w bazie tak dużo jadł, ale to jest jeden przypadek na 100 chyba.
Boję się, że mógłbym to być ja właśnie.
No wiesz, trzeba by było to po prostu sprawdzić. Kanwa już zimą zostało zdobytą, ale myślę, że coś tam znajdziesz.
To nie ma sensu, to nie ma sensu, to już nie idę. No.
I wiesz co, no chodzi o to, że no, zasadniczo staramy się jeść jak najwięcej, bo po prostu no, fizycznie nie masz możliwości przejeść często tego zapotrzebowania. I no, oczywiście wiemy, że dochodzi do zwiększonych strat masy mięśniowej na wysokości, po prostu wysokość, czyli hipoksja, niedotlenienie ma taki wpływ na nasz organizm, więc korzystamy z takich po prostu odżywek, gdzieś tam mamy stały plan i staramy się uchronić przed tym największym deficytem, który no, masz w trakcie takiej, nie wiem, ataku szczytowego, który potrafi trwać kilkanaście godzin i wtedy umówmy się, no idziesz na tym, co udało ci się wypracować w poprzednim czasie i czasem na takich oparach i na tym, co swój organizm jest też w stanie przetrwać w ciężkich warunkach. Także
powiedz, jak ty w ogóle rozpoczęłaś pracę z himalaistami? To jest tak, że do ciebie się ktoś zgłosił, ty się do kogoś zgłosiłaś? Jaki był początek tego wszystkiego? I z kim ty pracujesz, jakbyś mogła nazwiskami zarzucić?
Wiesz co, czyli to trochę może zabrzmie trochę trywialnie, ale ktoś kiedyś powiedział, że trzeba w życiu robić to, co nas interesuje, zgodnie z naszą pasją.
O, Paulo Nacichello teraz się odezwał w tobie, dobrze, no.
I słucham. Faktycznie na studiach ja już miałam taką dosyć dużą zajawkę na góry i generalnie taką szeroko pojętą wytrzymałość. I stwierdziłam, że swoją pracę magisterską napiszę o żywieniu himalajstów, sprawdzę w ogóle, jak oni się żywią, no bo w sumie o tym nikt nie mówi i o tym jakby nie jest, nie ma jakichś tam materiałów. Więc moim promotorem miałam takie szczęście, że na mojej uczelni, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na której pracuję do dzisiaj, pracuje wybitny specjalista medycyny wysokogórskiej, dr Robert Szymczak, który został moim promotorem. I tak trafiłam do tego środowiska, zaproszono mnie na konferencję medycyny wysokogórskiej, na jakieś tam szkolenie Polskiego Związku Alpinizmu, gdzie mogłam się podzielić swoimi przemyśleniami na temat żywienia w górach, gdzie zderzyłam się wtedy z praktyką, bo ja miałam swoją wizję teoretyczną i wtedy zderzyłam się z praktyką, ale myślę, że ta praktyka przez te 7 lat bardzo mocno mnie ukształtowała właśnie, że da się to zrobić dobrze, słuchając i himalaistów, i wiedzy z fizjologii wysokogórskiej, także i po prostu weszłam w ten świat, zaczynając właśnie od szkoleń Polskiego Związku Alpinizmu, z programu Polski Himalajst Zimowy. Robiłam co roku szkolenia dla szeroko pojętej kadry, jeździłam na zgrupowania na przykład wspinaczkowe do Norwegii. I też w międzyczasie zaczęłam współpracę z Adamem Bieleckim i pomagając i zarówno właśnie kadrze, ale też samodzielnym himalaistom, którzy komercyjnie po prostu jeżdżą na wyprawy. Mm-hmm.
Jesteśmy przy górach, więc zapytam też o taki mniej ekstremalny sposób chodzenia po nich, czyli wiesz, wielu sportowców jako trening uzupełniający właśnie jedzie sobie do Szklarskiej Poręby pobiegać, czy do Zakopanego, czy do Karpacza, ale też chadzają wtedy na piesze wycieczki. Co takim klasycznym kowalskim polecasz, żeby zapakować do plecaka? Czy to ma być właśnie ta czekolada, nie wiem, salami, znaczy nie salami, tylko takie te ścięgna końskie, jak to się nazywa, teraz zapomniałem słowa, takie te długie. No w każdym razie takie...
Kabanosy?
O, to chciałem powiedzieć. Ja mam, widzę kabanosy, a mówię salami, a to już jest starość, przepraszam, brakuje czasami słów. Ten Niemiec mnie zaatakował. Jak on się nazywał? Alzheimer. W każdym razie, co byś zaproponowała takim zwykłym ludziom, którzy sobie jadą właśnie na, nie wiem, 10 dni na wywczas...
Wiesz co, no jeśli pewnie trochę się śmiejąc, pewnie część teatronistów pomyślałaby, że Vitargo, ale nie, wystarczyłoby. Wiesz co, no jeśli to jest długotrwały wysiłek o niskiej intensywności, no to coś, co będzie co parę godzin przypominało normalny posiłek, czyli nasza polska po prostu kanapka, buła z jakimś warzywem, czy tam z szynką, czy z serem, albo z humusem, więc coś takiego stałego dobrze zjeść, no i poprzeplatać to jakimiś wysokoenergetycznymi przekąskami w stylu, teraz mamy zdrowe produkty dostępne wszędzie, w Rossmanie, w Biedronce, w Lidlu, jakieś batony na daktylach, orzechach, na płatkach owsianych, takie o czystym składzie. No chyba, że już po tych górach biegniemy, no to wtedy postawimy na bardziej wysoko przetworzone źródło energii w stylu żele, żelki czy owoce, tak? Więc takie raczej to zależy, wiesz, od intensywności. Jeśli to jest, nazwijmy to spacerek, to suszone owoce, orzechy, jakieś owoce, kanapki, i to będzie okej. Okay.
Słuchaj, jednak nie jest to program Zdobywamy K2 z Gapińskim, tylko Trigapa, więc rozmawiamy o triatlonie, dlatego do tego triatlonu bym się przeniósł i na podstawie twoich doświadczeń, a musicie wiedzieć, że między innymi od lat pracuje z Anią Lechowicz, Marta, jakie są te błędy żywieniowe, z którymi się najczęściej u triatlonistów spotykasz, gdy, nie wiem, obejmujesz podopiecznego X, to w czym on najbardziej grzeszy?
Myślę, że pierwszym grzechem głównym jest to, że je za mało wartościowych rzeczy, bo my z reguły czepiamy się do tego, co jest, czego nie powinno, że za dużo, nie wiem, alkoholu, słodyczy, czy jakichś tam fast foodów, a takim naprawdę prostym zabiegiem, prostym oczywiście w cudzysłowie, bo inaczej nie miałabym pracy, jest to, żeby po prostu odżywiać się bardziej wartościowo, nie dojadamy około treningowo, w triatlonie jest duża objętość treningowa i często to, co nie dojemy sobie pomiędzy treningami, później objawia się tym, ja to nazywam, zjadam lodówkę wieczorem z półkami, tak? Mhm. I właśnie wtedy zaczynają się największe grzechy, ale to jest wypadkowa grzechu numer jeden, czyli po prostu brak takich, wiesz, pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia, za mało tych nisko przetworzonych rzeczy, warzyw, owoców, kasz, orzechów, nasion i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, myślę, że numer jeden, zanim się zabierzemy za te wszystkie fryteczki, szarloteczki, które uważam, że są niezbędnym elementem zdrowego podejścia do diety, tylko kwestia oczywiście równowagi.
Powiedz mi, czy ty masz takiego podopiecznego, a jeżeli tak, to czy możesz się nim pochwalić, mówiąc jego imię i nazwisko, którego kiedy obejmowałaś? Mówię tutaj o triatloniście. To był, umówmy się, żywieniowo zapuszczony, że tak powiem, i złapałaś się za głowę i pomyślałaś, to może być jak u Toma Cruise'a, Mission Impossible, a potem okazało się, że jednak byli z niego ludzie i udało się na ten zdrowszy nieco tryb życia taką osobę, taką jednostkę przestawić.
Wiesz co, raczej żadnych sławnych, znanych nazwisk tutaj nie wymienię, no. Też nie wypada w sumie tak się chwalić, żeby ktoś się tak tragicznie żywił. Na przykład wcześniej wspomniany Krzysiu Wiatrowski, który był u ciebie tydzień temu, no on nie żywił się tragicznie, ale było trochę do przepracowania, więc tam...
On sam to przyznawał zresztą, tak.
Tak, ale wiesz, widziałam gorsze rzeczy, może tak. I to wiesz, no triatlon, jak sam wiesz, to często ludzie podejmują, żeby po prostu zacząć przygodę jakąś po prostu z odchudzaniem, troszeczkę bardziej ambitną niż bieganie. I ten sport jest po to, żeby trochę schudnąć, więc często jest tak, że to żywienie jest totalnie do zmiany, ale też no, trafiają do mnie osoby, które po prostu no, żywią się jakoś, wydaje im się, że znaczy, najczęściej co słyszę na konsultacji to jest, kurczę, mało jem, nic nie jem, a nie chudnę, tak? I to jest zawsze problem. No i faktycznie często tak jest, że po prostu, tak jak wcześniej wspomniane, jest mało normalnego jedzenia, jest dużo syfu, który gdzieś tam się wkrada po bokach. Ale to często też są osoby, które po prostu trzeba to żywienie gdzieś tam dopracować, tak jak było w przypadku Ani, która po prostu trafiła do mnie spod skrzydeł innego dietetyka, który nie do końca jakby specjalizował się w sportach wytrzymałościowych, bo to też jest ważne, żeby właśnie nawet niezależnie jaki mamy cel u dietetyka, czy schudnąć, czy wspomóc regenerację, no żeby miał coś wspólnego z tą dyscypliną na zasadzie merytoryki. Już nie mówię, że ma to sam fizycznie uprawiać. Mhm. Także to jest kwestia tego, ale takich spektakularnych przemian, że wyślę ci zdjęcie grubasa przed i super wyrzeźbioną klatę triatlonisty po mojej kuracji, to takich materiałów nie zbieram. Mhm.
Ciekaw jestem jeszcze innej rzeczy. Powiedz mi, bo ja spotkałem się z taką sytuacją, że znajoma dietetyczka opowiadała mi o tym, iż prowadziła kiedyś drużynę X w ekstraklasie. Aha. Piłkarzy nożnych. No i jakby musiała zmienić troszeczkę odżywiania się, było nie było profesjonalnych sportowców. I słuchajcie, podszedł do niej bramkarz tej drużyny i powiedział, słuchaj, Moniko, powiedzmy, Moniko, sytuacja wygląda tak, ja co wieczór piję 3 piwa, i ja cię nie będę oszukiwał, że tych piw nie piję, ponieważ ja je piję, więc nie będę udawał, że tak nie jest, a jednak chciałbym schudnąć. Więc czy ty mogłabyś zrobić mi taką dietę, która jednak będzie te 3 piwa wieczorem zawierała? I ona powiedziała mi, że to podejście jego, jakkolwiek mało profesjonalne sportowo, było o tyle spoko dla niej, że było uczciwe. To znaczy, że on i tak by te piwa pił, aby jej tego nie powiedział, a tak jak jej powiedział, to trochę pozwoliło jej to inaczej tę dietę ułożyć. Czy ty się z takimi historiami też spotykasz?
Wiesz co, ja myślę, że nawet ogólnie teraz żywienie, teraz rozwija się mocno psychodietetyka, czyli właśnie takie wchodzenie trochę w psychologię naszego odchudzania, mówi o tym, że naszym najczęstszym błędem są też skrajności. To znaczy, że my jesteśmy na diecie na 100%, albo jak już grzeszymy, to też na 100%, tak? Takie podejście zero.
Znaczy, wiesz co, ja widzę u triatlonistów coś takiego u niektórych, że w sezonie po prostu nic, ta gumka się napina od majtek i jak ona, za przeproszeniem, pierdolnie, jak ona pęknie po sezonie, to potem są 3 miesiące melanżu. Ja nie mówię, że u wszystkich, ale znam takich, którzy tak działają.
Absolutnie, dlatego uważam, że to za niezdrowe. Ja w swoich współpracach staram się przemycać, oczywiście zależy, jaki mamy cel i cel współpracy, ale zasadniczo, nawet tak jak w ekonomii mamy zasadę Pareta, tak? 80% do 20%, to ja wychodzę z założenia, o ile no nie mam sobie nic do zarzucenia, że odżywiając się zdrowo na co dzień, jest super, ale też sobie pozwolę od czasu na pizzę, zjem szarlotkę i tak dalej. O ile jeśli chodzi o współpracę i ktoś by mi powiedział z tym piwem, że codziennie 3 razy dziennie, no to zrobiłabym edukację, słuchaj, alkohol wpływa na, nie wiem, regenerację włókien mięśniowych, odbudowę glikogenu, staraj się go oddalać od mocnych jednostek treningowych, żeby nie zaprzepaszczać treningu, a wtedy w luźniejszy dzień sobie te piwka zapodaj i gdzieś tam się dogadamy, tak? Żeby jednak też, no, jakiś taki rozsądek, no pytanie, kto taki ma cele, tak? Jeśli ktoś woli wypić piwko, a troszeczkę mieć tam gdzieś tam gorsze wyniki, no to jasne. Wszystko to kwestia, jakie są nasze priorytety, więc polecam takie podejście też właśnie zdroworozsądkowe, bo tak jak sam powiedziałeś, trzymamy, mamy ograniczoną pulę silnej woli, w pewnym momencie pękamy i nie mamy wtedy umiaru, dlatego ja wychodzę z założenia, jeśli ktoś zdrowo odżywia się na co dzień, to zwłaszcza wtedy, kiedy jest w sezonie, kiedy mocno trenuje, i na przykład ma długą zakładkę, tak? Długie wyjeżdżenia na rowerze w weekend, gdzie ciężko to przejeść nisko przetworzonym jedzeniem. To jest właśnie dzień, kiedy ja na przykład po długim wybieganiu wtedy udaję się na pizzę bez żadnych wyrzutów sumienia, ale wieczorem jakąś sałateczkę, owoce, koktajl też sobie dorzucę, tak? Jakieś wartościowe rzeczy. Głowa jest czysta, sumienie jest czyste, zdrowe odżywianie przez większość tygodnia też się zgadza, więc staram się takiego zdroworozsądkowego podejścia uczyć. I myślę, że to też jest właśnie taki klucz do sukcesu.
A powiedz mi taką rzecz, moja droga, czy polscy sportowcy i amatorzy i zawodowcy mają trochę problem z alkoholem, czy nie? Dlatego, bo gdy ja patrzę na swoje środowisko, czyli trochę dziennikarzy sportowych, trochę ludzi, którzy są w takiej branży rozrywkowej, to widzę, że niestety to spożycie wzrasta. To znaczy, na pewno pandemia się temu przyczyniła, bo siedzisz więcej w domu, bo spotyka się dużo zakazów, więc jakby ten alkohol i ta możliwość napicia się wieczorem, siłą rzeczy, to jest takie, w głowie przynajmniej, równoznaczne z wyluzowaniem, prawda? Należy mi się. Takie podejście, że nie wiem, nie mogę wyjść do baru, nie mogę wyjść do restauracji, a przynajmniej legalnie, w teorii, nie mogę się spotkać ze znajomymi, no to należą mi się te 3 rampki wina wieczorem, albo należą mi się właśnie te 3 piwa. To jest problem dla ciebie w polskim sporcie, czy nie?
Wiesz co, to zależy. Myślę, że to zależy od poziomu sportowego i naszych priorytetów, bo ja spotykam się, jeśli chodzi o alkohol, z 2 sytuacjami u swoich klientów. Albo u kogoś ograniczamy alkohol, bo chce schudnąć i to jest najcięższy proces pod kątem mentalnym, no bo ktoś myśli, no ale przecież lampka w tygodniu, codziennie, to jest nic złego, tylko z tego nam się robi właśnie, ostatnio też miałam konsultację, 5-6 lampek w tygodniu, do tego 2-3 piwka i to jest ta kropla, która drąży właśnie skałę. Już nie mówiąc o alkoholizmie, ale właśnie o nadmiernej.
Tak, bo to jest też takie myślenie, że ja mam nad tym kontrolę, przecież to są tylko 3 lampki wina dziennie. Tak. I ja zawsze takim osobom mówię, a wiesz co, to spróbuj miesiąc tych 3 lampek wina nie przyjmować. I jak nie będziesz przyjmował przez miesiąc i nie będziesz miał ani grama takiej tęsknoty, to jest okej, ale gwarantuję ci, że jak przyzwyczaiłeś organizm, bo nasz organizm się do wszystkiego przyzwyczaja, wydaje mi się, że do alkoholu też, no stąd uzależnienia, to już może być problem i taka osoba się może zdziwić.
No wiesz, to właśnie ja nie. Ja nie jestem zwolenniczką takich super detoksów. Jestem raczej polecam, okej, rozumiem, więc to znaczy smak wina wieczorem, tak? My też dietetycy jesteśmy ludźmi. Dlatego wtedy mówię, okej, no to zrób sobie, nie wiem, 2 wieczory w tygodniu i w skali, nie wiem, czy regeneracji, czy utrzymania prawidłowej, wiesz, sylwetki, to już będzie w skali
postęp. 2 miesięcy
mega postęp. Więc raczej do tego w ten sposób podchodzę. Wiesz, jak to jest, zakazany owoc właśnie i ludzie, którzy trzymają się, okej, no mogę miesiąc, mogę 2, a nagle coś ci nie pójdzie w pracy, nie pójdzie ci, nie wiem, odpuścisz treningu, masz kontuzję i wtedy nagle tracisz motywację i wtedy już po prostu lecimy na całego. A jeszcze właśnie wracając, drugi typ człowieka, jeśli chodzi o spożycie alkoholu w sporcie, to już jest osoba, która okej, sylwetka jest ważna, ale już jest powiedzmy gdzieś tam zbliżona, osiągnięta. To jest tak zwany ambitny amator, czyli naprawdę duża część grupy ludzi, które z którymi współpracuję, czyli osoba, której już zaczyna zależeć na tyle na wynikach, że już wie, że treningi są mocniejsze i szkoda tej regeneracji i wtedy tego alkoholu pije mniej. I to widzę swoich zawodników, jaki taki kolejny etap tajemniczenia, że oni wiedzą, że już by mogli się napić, ale no szkoda tych mocnych treningów i tak dalej, tak? Także to są takie dwa rodzaje. No ja wychodzę z założenia, jeśli umiesz, alkohol trzeba, wszystko jest dla ludzi, jesteśmy dorośli, tylko trzeba umieć z tego korzystać i jeśli to jest raz na jakiś czas, a nie codziennie po prostu wieczorem, no nie wiem, ja jakoś nie wyobrażam sobie zaakceptować tego, że ktoś codziennie trzy browary wypija. Raczej bym poleciła, okej, no to nastawmy się, nie wiem, kilka dni w tygodniu, nie w te mocne dni treningowe. Taki zdrowy rozsądek, no bo no, alkohol będzie po prostu wpływał na tą regenerację, zdrowie i tak dalej, tak?
A powiedz mi taką rzecz, bo rozmawiamy sobie o tym podejściu, rozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko wygląda. Wspomniałaś przy Himalajstach o tej dostępności, nie? Bo teraz można właśnie kupić w każdym Rossmanie czy Lidlu jakieś batony energetyczne. I ja się spotykam z takim podejściem, nie ukrywam się, że nie ukrywam też, że sam mam trochę takie, że z jednej strony człowiek chciałby jeść zdrowiej, ale z drugiej jak gania z miejsca do miejsca, prawda? W moim przypadku to jest radio, telewizja, trening, cały czas jesteś w ruchu, nie masz tych stałych godzin pracy, to myślę sobie, Jezu, gdzie ja jeszcze zmieszczę gotowanie? Mimo tego, że na przykład ja lubię gotować i nawet się nauczyłem to robić, o dziwo, sam jestem zdziwiony, bo myślałem kiedyś, że tylko będę gotował wodę na gorący kubek. Natomiast prawda jest taka, że ta myśl, że miałbym codziennie stać przy garach, jest przerażająca. Jak ty łamiesz taki stereotyp? Bo zakładam, że spotykasz się z tego typu argumentacją w miarę często.
Znaczy wiesz co, bo po pierwsze nie musimy robić wszystko albo nic, to znaczy nie musisz mieć 5 pudełek przygotowanych na wynos każdego dnia wieczorem siedzieć i gotować. Druga sprawa, ja też pracuję, trenuję i ja akurat nie za bardzo przepadam za gotowaniem, lubię szybko, prosto i zdrowo zjeść. Wiesz, przykładowo, nie wiem, idziesz zrobić kanapkę, każdy tą kanapkę, każdej osobie, czy się zdrowo odżywia, czy nie, zajmie tyle samo czasu, a to jaki, nie wiem, rodzaju pieczywo wybierzesz, czy zawsze masz w lodówce paczkę szpinaku czy rukoli, jakieś tam warzywa do tego dorzucisz szybko, niedbale i dorzucisz tam czy tą szynkę, czy hummus, czy kawałek sera, no to właśnie to jest kwestia po prostu wiedzy i świadomości i też nie nastawiania się, że nie wiem, zdrowe odżywianie jest trudne, tak? To jest właśnie kwestia po prostu zmienienia jakościowo niektórych produktów. Na wynos, no też można wybierać lepsze posiłki, na przykład jeśli masz problem, że przez cały dzień jesteś w pracy, no to faktycznie jeden posiłek dobrze by było sobie przygotować, ale i to by mogłoby być tyle, jeśli chodzi o jakiś tam zaawansowany wkład, ale wiesz, zdrowe przekąski w stylu właśnie jakieś, nie wiem, musy jogurtowo-owocowe, w Biedronce czy w Lidlu możesz kupić, nie wiem, kaszę z humusem, czy jakieś takie właśnie o czystym składzie dania gotowe, także uważam, że teraz dostępność jest takich produktów i można znaleźć ten taki złoty środek, właśnie nie podejście, okej, to wchodzę na dietę i teraz gotuję 5 pudełek przez 7 dni w tygodniu, tylko dobra, no muszę wiedzieć, jak bilansować główne posiłki i jak się ratować ze sklepu, jeśli nie mam, albo co zamówić, czy sushi właśnie, no na przykład polecam bardzo dietetyczne, a nie hamburger z frytkami, tak? Właśnie.
To a powiedz mi taką rzecz, ty jesteś zwolenniczką tezy, że się powinno jeść 5 razy dziennie, co 2,5 godziny mniej więcej, czy jakoś inaczej to według ciebie powinno przebiegać?
Absolutnie nie ma czegoś takiego jak jedna złota ilość posiłków dla wszystkich, bo to zależy od tego, czy trenujemy i jak trenujemy. Jeśli mamy, nazwijmy to Kowalskiego, który nic nie robi, to nie ma przeszkód, żeby on zjadł 3 normalne, zbilansowane posiłki w skali dnia, tak? Ale z kolei jeśli mamy osobę, która trenuje i nie wiem, ma zakładkę, nie wiem, 4 godziny, to też nie zje ci 5 posiłków, tylko wtedy, nie wiem, liczymy, nie wiem, 2-3 główne posiłki plus przekąski w trakcie treningu, więc to bardzo mocno zależy. Ważna jest regularność, wiesz co ona wtedy na myśli? Że nie głodź się przez cały dzień i nie wchodź do domu i nie zamawiaj wtedy właśnie jedzenia na mieście i nie otwieraj lodówki, bo wtedy zjesz dużo więcej niż potrzebujesz, tylko faktycznie zadbaj o jedzenie, ale czy to będzie co 3, 4 czy co 5 godzin, no to już będzie kwestia indywidualna. Ważne, żeby ta regularność była, bo z tym często jest problem, jeśli chodzi o kontrolę apetytu i ochotę, zjadłbym coś słodkiego, tak? Zjadłbym coś tłustego, zjadłbym coś niezdrowego, bo wtedy po prostu jesteśmy też głodni, już nie mówię o tych aspektach, kiedy się nudzimy, tak? Ale
a powiedz, czy zdrowe jedzenie dzisiaj, w tych czasach, w których też idą ceny do góry, to jest raczej przystępne na każdą kieszeń twoim zdaniem, czy dla niektórych ludzi jest po prostu poza zasięgiem? Bo wiesz, bo ja się spotykałem też z takimi argumentami, o, będę kupował tam jakieś spiruliny hummus za 50 zł, jak ja mam tutaj kebab za 17 pod domem, no no i jest mięso, jest sos, są frytki, chyba jest dobrze, nie? Więc wiadomo, że to już tak trochę koloryzuje i polaryzuje, że takie skrajne podejście tutaj pokazuje, ale jak to właśnie wygląda cenowo?
Wiesz co, no to jest właśnie kwestia produktów, które wybierasz i zasadniczo jedzenie zdrowo i nisko przetworzenie, czyli nie kupujesz gotowych rzeczy, jakiś tam, wiesz, nie jesz dużo też na mieście i szeroko pojętego syfu, to powiedziałabym wręcz jest taniej dużo. A jeśli chodzi o te produkty, które wybierasz, no ja uważam, że zanim sięgniesz po spirulinę, jagody goi czy komosę ryżową, to fajnie by było skorzystać z naszych rodzimych produktów jak siemielniane, kasza jaglana czy, nie wiem, buraki, tak? Więc wychodzę z założenia, że naprawdę da się to zrobić tanio. Ja nie uważam, żebym wydawała, myślę, że wydaję dużo mniej niż większość ludzi na odżywianie, bo jem proste rzeczy, tak? Na zasadzie, wiesz, kasze, no dobra, warzywa teraz są droższe momentami niż mięso, to przyznaję, to faktycznie teraz jest trochę ciężej, ale zasadniczo, no to wiesz, kasze, nasiona, jakieś tam płatki, warzywa, owoce i nabiał, to nie są super. Nasze najlepiej kupować takie, które są dostępne, sezonowe, bądź w wersji mrożonej czy puszkowanej, to nie są drogie rzeczy. Także uważam, że da się odżywiać zdrowo, bez fanaberii, chyba że ktoś wyraźnie daje mi znać, że jest otwarty na jakieś tam...
Pani Marto, jakieś takie małe fanaberyjki poproszę. A Marta, o, to znakomicie się składa i otwiera sobie tam poradnik na dziale fanaberie. A powiedz mi, jak to wygląda od strony mięsa? Czy dzisiaj, to są też oczywiście kwestie światopoglądowe dla wielu i znam zatwardziałych wegetarian i zatwardziałych przeciwników wegetarian, ale czy jedzenie zdrowe równa się wyeliminowanie mięsa ze swojego jadłospisu, czy też absolutnie nie? I jak to ten trend ewentualny wegetarianizmu w ostatnich latach się kształtuje? Czy na przykład spotykasz się z tym, że coraz więcej twoich podopiecznych po prostu rezygnuje z mięsa?
Wiesz co, już trochę się śmieję, bo swojego czasu wyszedł pewien głośny dokument na Netflixie.
Tak, pamiętam.
Nie wiem, czy mówić tytuł, żeby go już dalej nie promować.
No generalnie spłodził wielu wegetarian, bo na przykład, tak, nie szukając daleko, Andrzej Wrona, pamiętam, nasz znakomity siatkarz, jeżeli chodzi o ten dokument, to potem dał cały post na Instagramie i stwierdził, że spróbuje diety bezmięsnej.
No to umówmy się tak, że generalnie sama idea była słuszna, aczkolwiek Netflix nie jest do końca dobrym źródłem informacji naukowej i medycznej. I teraz tak, jeśli chodzi o dietę, wiesz, to, która będzie wspierać, nie wiem, nasze zdrowie, nasze zdolności wysiłkowe, to kwintesencja tych diet wegetariańskich jest taka, że to nie o to chodzi, że to mięso jest szkodliwe, tylko to, czego, czyli pomijam już to, że w dużych ilościach oczywiście tak, ale to, czego brakuje w naszej diecie, bo często ludzie na diecie wegetariańskiej po prostu spożywają więcej warzyw, owoców, kasz. Dlatego ja nie lubię mówić, czy ktoś, rezygnacja z mięsa jest kluczowa. Nie, kluczowa jest dieta tak zwana roślinna, czyli dodanie jak największej ilości nisko przetworzonych rzeczy, a zrezygnowanie z wysoko przetworzonego mięsa w stylu wędliny i tak dalej, no to będzie dobrym posunięciem. Więc jeśli i taka dieta faktycznie z uwagi na bogactwo, wiesz, składników odżywczych, witamin, mikroelementów, które mogą wspierać nasze nawet zdolności wysiłkowe i regenerację, tak? Czy tak jak właśnie azotany zawarte w szpinaku, rukoli, w soku z buraka, które poprawiają naszą, zmniejszają koszt energetyczny wysiłku, także polecam wkomponować w swojej diecie. To nie jest niezależne od tego, czy jesz mięso, czy nie. Oczywiście mięso jest, wiesz, tam łatwym, fajnym źródłem białka, ale z powodzeniem na diecie wegetariańskiej możesz korzystać z ryb, z jaj, z nabiału. No dieta wegańska już jest troszkę bardziej skomplikowana i uważam, że tu trzeba mieć większą świadomość. I po tym filmie słynnym, który wyszedł, no powiem ci, miałam codziennie wiadomość od któregoś z moich podopiecznych. Marta, a co sądzisz o tym, żeby przejść na dietę wege? No było niesamowite zainteresowanie.
Ale to też, wiesz, pokazuje potęgę Netflixa, prawda? Niezależnie od tego, że można mieć wrażenie, że ten film był robiony pod tezę i mocno naciągany, dokładnie. To też miałem takie wrażenie. Natomiast ten pierwszy zachwyt wielu ludzi był niesamowity. Ta jakby riposta świata na to była nieprawdopodobna.
Bo wiesz, ludzie, o to chodzi, że nie wiem, nie jedzą mięsa przez miesiąc i mówią, Boże, lepiej się czuję, jestem lekki, szybki, tak? Ale i mówią, że to jest to, tak? I jeśli robią to bez wiedzy, robią to na własną rękę i nie mają świadomości, co znaczy dobrze zbilansowane posiłki albo czego może brakować ich diecie, to nie jest tak, że po miesiącu poczują negatywne skutki, tylko na przykład po roku, tak? Więc dlatego na własną rękę można zrobić sobie krzywdę. To, że ktoś przestaje jeść szynkę, a po prostu zjada, nie wiem, chleb z serem, to nie znaczy, że ta dieta będzie zdrowa, tylko właśnie, żeby, wiesz, zadbał, nie wiem, ostrączki, więcej, wiesz, jakiegoś tam tofu, humusu, soczewicy, więcej kasz, tak? To jest dieta roślinna, więc jeśli lubicie mięso i myślicie o diecie wegetariańskiej, ale trochę przeraża was zrezygnowanie z jakiegoś tam super średnio wysmażonego steku raz na jakiś czas, no to jedzcie roślinnie na co dzień, tak? Starajcie się jak najwięcej produktów wegetariańskich do swojej diety wkomponowywać, a tak zwany, właśnie nazywamy to teraz modne, fleksitarianizm, czyli ojej, właśnie od czasu do
ty
czasu...
Ty mnie teraz nie obrażasz?
Od czasu do czasu wkomponowujemy mięso i jest wszystko okej, okay, bo najgorzej, kiedy jest jakaś taka właśnie taka filozofia, że trzeba być takim... Dlatego my się boimy weganizmu, bo nam często kojarzy się to właśnie z taką takim fanatyzmem, tak? Że musisz, wiesz, nie możesz wtedy już mieć kozaków ze skóry i tak dalej. Chodzi po prostu... Ja promuję diety roślinne, jak największą ilość produktów roślinnych w diecie, bo to jest udowodnione, że jest prozdrowotne.
A to, no właśnie, są takie badania pokazujące, o ile taka dieta... Wiadomo, że to każdy człowiek jest jakby oddzielnym przypadkiem, no ale też można jakoś uogólnić. O ile taka dieta może ci przedłużyć życie?
Oczywiście, jest mnóstwo, wiesz co, teraz ci nie wyskoczę z konkretną cyferką, ale jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, wiemy, że stosowanie białka roślinnego w postaci tofu może zmniejszyć ryzyko nowotworów kilkukrotnie. Wiemy, że zmniejsza się ryzyko cukrzycy, chorób układu krążenia, tak, nadciśnienia i tak dalej. Więc to, że dieta roślinna ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, no to jakby jest oczywiste. I jakby w publikacjach naukowych znajduje odzwierciedlenie. Też kwestia, jak ją zbilansujemy, bo wiesz, można żywić się kiepsko wegańsko i zjeść wegańskiego hamburgera, tak, i popić wegańskim jogurtem. I to nie będzie miało nic wspólnego ze zdrowym odżywianiem, a tak samo można jeść mięso sobie od czasu do czasu, a fajnie się odżywiać, tak? My z reguły jesteśmy też, w Polsce jest takie przeświadczenie, że mięso musi być 7 dni w tygodniu na 5 posiłków dziennie. I ja w swoich współpracach, niezależnie czy są wegetariańskie, czy mięsne, po prostu to pokazuje, że są i inne jakby opcje, tak? Że to mięso, nawet jeśli je jesz, no nie musi być w każdym posiłku, że też możesz, i mimo że jesz mięso, to też możesz jeść wegetariańskie czy wegańskie nawet posiłki, bo są, no, bogate po prostu fajne produkty, jak warzywa strączkowe chociażby, tak? Które są bombą witamin z grupy B i mikroelementów, które chętnie suplementujemy, a niechętnie jemy.
A powiedz mi, czy możesz na przykładzie Ani Lechowicz trochę właśnie opowiedzieć, jak ona ewoluowała, jeżeli chodzi o kwestie jedzeniowe, i jaki to twoim zdaniem miało wpływ na jej formę?
Tutaj nie, wiesz, nie wypada mówić jakichś takich szczegółów, ale tak zupełnie szczerze i tak ogólnie. Ania akurat różniła się tym od wielu sportowców, że zaczynając przygodę ze sportem, już wiedziała, że żywienie jest ważne. Bo często jest tak, że triatlonista ma trenera, ma fizjoterapeutę, a żywienie to jest, słuchaj Marta, to jest ostatnia rzecz, która u mnie totalnie leży. A też myślę, że tam jest dużo do zrobienia, nawet pod kątem poprawy wyników sportowych, chociażby przez redukcję tkanki tłuszczowej. Wydajemy gdzieś tam duże pieniądze na aerodynamiczny sprzęt, a gdzieś tam wisi te parę kilo nasze tłuszczowe. Więc kwestia po prostu u Ani była taka, że trafiła do mnie od innego dietetyka, który nie do końca gdzieś tam pod kątem sportu ją poprowadził, ale więc żywienie było nie do końca takie, jak trzeba, ze zbędnymi eliminacjami takich grup produktowych, jak tam gluten, nabiał i tak dalej. Po czym ja Anię nauczyłam zdrowo odżywiać. Przez kilka lat pracowałyśmy na sztywnych rozpiskach, ale to jest wyjątkowy rodzaj sportowca, no bo Ania postawiła taką, bardzo mocno się zaangażowała i postawiła, że tak powiem, wszystko na jedną kartę. I to jest jedna z niewielu współpracy, gdzie ja dietę dopasowuję do planu treningowego, dopasowywałam. I gdzie dostawałam co tydzień plan od trenera i do tego układałam dietę, ale umówmy się, u większości amatorów to się nie sprawdzi, no bo po prostu nie jesteśmy w tym życiu, tak wszystko się dynamicznie zmienia, że no ja sama z siebie takich rzeczy nigdy nie proponuję na konsultacjach. I Ania się po prostu przez te 2-3 lata żywiła stricte z rozpiskami. Konsultowałyśmy żywienie na zawodach, ale zdarzało nam się nawet razem pójść na kawę i zjeść ciasto, i to było wszystko takie naprawdę zdroworozsądkowe.
Z dietetykiem to nie szkodzi, słuchaj, to...
Dokładnie, nie tuczy, nie tuczy, nie to tuczy. Jest moje powiedzenie, tak. Z dietetykiem nie tuczy. Ale później Ania już sobie, Ania nie jest na rozpiste, ani pomagam tylko w sytuacjach właśnie jakiegoś startu, czy po prostu jakichś tam jej indywidualnych zapytań, czy nakierowywania, więc to, co wypracowałyśmy przez kilka lat, dopracowanie żywienia startowego, tej wiedzy i tak dalej, to teraz po prostu procentuję, tak? Bo to nie jest tak, że dietetyk też musi trzymać za rękę nas przez całe życie. Są osoby, które, wiesz, po dwóch rozpiskach już mniej więcej wiedzą, o co chodzi i jakby dieta nie jest czymś, co macie zniewolić w kajdanach, tylko pokazać ci, jak to ugryźć, bo my wiemy, że kasza jaglana jest zdrowa, wiemy, że szpinak jest zdrowy, ale fajnie zobaczyć, jak ktoś ma jakąś propozycję, nie wiem.
A jesteś w stanie taką tezę postawić, o ile procent na przykład odpowiednie odżywianie mogło poprawić wyniki Ani? Niezależnie od jej oczywiście mocnej głowy i tego, że jest zwierzęciem treningowym?
Wiesz, to absolutnie, no musiało być to na bazie publikacji naukowej, wiesz, mówi się tak, takie, wiesz, hasełka, bo my lubimy cyferki, no. Że faktycznie dieta może tam wpływać na poprawę wydolności w jakimś tam stopniu, ale to ciężko mówić, no pytanie, jaki jest punkt wyjścia, no na pewno jest, słuchaj, bodźcem do, no trening jest tylko bodźcem, tak, tylko i aż, który nas uszkadza. Cała robota dzieje się w trakcie regeneracji, snu, odpoczynku, no i też jakby na zasadzie dostarczenia składników odżywczych, tak, czy tam węglowodanów, białek i szeregu innych rzeczy, więc uważam, że to są tożsame dziedziny, które współpracują zależnie. Uważam, że można żyć bez treningu, w cudzysłowie, ale bez dobrego odżywiania, no to tak średnio, tak? W sensie mocny trening i jedzenie byle czego, no to jest po prostu podwójna tyra w moim odczuciu, ale jestem specjalistą żywienia, więc nie byłabym, po prostu jestem nieobiektywna trochę, mimo że sama też trenuję, po prostu dla mnie to żywienie jest najważniejsze. Ale no w kontekście, jeśli wiesz, zawodnik wraca po jakimś tam mega długim treningu ciężkim, no to też nie wymagam od niego, że będzie ślęczał w garach, tylko niech lepiej wtedy skorzysta właśnie z odżywki jakiejś regeneracyjnej i po prostu niech dostarczy jakichś substratów energetycznych, tak, do regeneracji. Więc to ile procent, no to jest, wiesz, to jest właśnie takie bardzo medialne, aczkolwiek uważam, że bardzo nieprofesjonalne.
Słuchaj,
i trening będzie najważniejszy.
Piszą do mnie tak, Żona, materiał na żonę, także zakochują się ludzie w twoich słowach. Chciałem zapytać, czy ty jesteś normalna? Dlatego, bo musicie wiedzieć, moi drodzy, że poza tym, że Marta jest dietetyczką, to uprawia sport i robi to w dosyć ekstremalny sposób. I przygotowując się do dzisiejszej audycji, zobaczyłem, że oto wymyśliła sobie, że wystartuje w hardej suce. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest harda suka, to już mówię, że jest to wyższy element popieprzenia, ponieważ płyniesz 5 km w wodzie, jedziesz 240 km po górach, ale nie po płaskim, nie po mazowieckim, tylko dookoła Tatr i na końcu jeszcze sobie przypierdzielisz 55 km biegu przez całe Tatry, bo przecież te 240 km w górach to za mało, trzeba się jeszcze dojechać. Co tobą, kobieto, kierowało, żeby się zapisać na te zawody? Ja znam ludzi, którzy w nich brali udział, jak prezes nad prezesy, czyli Wojtek Suchy. Natomiast to mi się już wydaje niemalże szaleństwem. Znaczy, bardzo to szanuję, ale wow.
Wiesz co, ja nie traktuję tego jako zawodów, to jest coś bardziej na zasadzie przygody i ja akurat trenuję biegi górskie, a lubię jeździć na szosie, więc nie jestem triatlonistką, tylko trenuję biegi górskie.
No, ale 7 razy zrobiłaś pół Ironmana w Gdyni, to tam z tym nie jestem triatlonistką, to spokojnie jednak, myślę, że...
I wygrałam pralkę na pełnym Ironmanie w Malborku raz, ale to wtedy jeszcze nie było konkurencji dużej w triatlonie, więc z wynikiem kapelucha udało mi się wygrać pełnego. Wiesz co, to ja traktowałam jako, w Tatrach się wspinam i moją pasją największą są góry i bieganie po nich, wspinanie się. I jak usłyszałam, że są zawody, które łączą szosę, którą uwielbiam, bieganie po górach i element przygody, no bo umówmy się, to nie jest zwykły start. To nie, od tego, jakie masz VO2 max albo jakie prędkości robiłeś na tempach, na treningach, nie, od tego nie zależy wynik na hardej suce, tylko odporność na zmęczenie.
Jeszcze 50 osób. To jest lista startowa, z czego teraz, jak liczę na szybko, 9 kobiet. To naprawdę nie jest dla wszystkich, moi drodzy.
Wiesz co, no jest odporność na zmęczenie, techniczne bieganie w górach. Wypowiadam się jako niespecjalista, jeśli chodzi o trening, żeby było też jasne, ale w moim odczuciu. I to było takie piękne zwieńczenie, to nie było coś, do czego się przygotowujesz sezon, tylko dla mnie to jest zwieńczenie tego, co robię, czyli uwielbiam wyrypy w górach kilkunastogodzinne i lubię długotrwały wysiłek. Więc to była taka piękna przygoda, ale przyznam, że na biegu, czyli już po całej nocy na rowerze, pierwszy raz sobie powiedziałam, Jezu Marta, to jest chore, pierwszy raz przegięłaś w życiu, ale teraz, no widzisz, zapisałam się na kolejną edycję.
Czyli ty brałaś w której edycji udział, w którym roku?
W ostatniej, która była, czyli 2 lata temu. I to było właśnie, bo wcześniej supportowałam mojego kolegę przez dwa lata.
A jaki miałaś czas wtedy?
27 godzin. Chyba byłam w pierwszej 15, tak mi się wydaje.
Powiedz mi, czy to jest, jako pani dietetyk teraz pytam, czy to jest zdrowe?
Wiesz co, generalnie ludzki organizm jest przystosowany do wysiłku ultrawytrzymałościowego. My jesteśmy bardzo wytrzymałymi zwierzętami, ale tak, fakt, 30 godzin wysiłku fizycznego, nawet o takiej intensywności, nie jest do końca zdrowe, ale Bogu dzięki mam dobrego dietetyka, więc wiem, jak sobie to ogarnąć, żeby się pozbierać. Oczywiście też później regeneracja, odpoczynek, takich rzeczy też nie robię, wiesz, tak jak kiedyś, jak się zaczęło startować i się po prostu startowało wszędzie, gdzie się odbywa jakaś impreza sportowa. No teraz podchodzę do tego, że wolę zrobić gdzieś tam dwie grubsze imprezy w roku, czy przygotować się do jednej i...
A trenujesz z jakimś trenerem, czy sama się przygotowujesz do takich zawodów?
Wiesz co, mam trenera biegowego, bo głównie przygotowuję się do biegów górskich i pod nie trenuję, ale oczywiście pozostałe elementy są jakby treningiem, takim, wiesz, jakby aktywną moją regeneracją. Roweru nigdy nie traktowałam jako wyjścia na trening. I na hardisuce, jak się okazuje, wiesz, na płaskim Ironmanie ktoś może mnie zrobić o kilka godzin, a na hardej, gdzie w Tatrach jestem dosyć dobrze obiegana, no to daje mi większą przewagę, więc dlatego też tam tak się dobrze czuję. Jest to moje
środowisko. Ile godzin ty się przygotowywałaś w piku treningowym do tych zawodów i jak to z tobą bywa? No bo wiemy, że ty jesteś osobą, która mieszka w Trójmieście, ale w tych górach musisz być, zakładam, często. No i też to dosyć logistycznie wydaje się być jednak trudne, bo umówmy się, parę kilometrów Trójmiasto od Zakopanego na przykład dzieli.
Wiesz co, akurat Ryanair otworzył takie połączenie do Krakowa, lecę godzinę 10.
Dziękujemy ci, drogi Ryanairze, no.
Więc przez pandemię były chwilowe przystoje, ale znowu już lata. Wiesz co, w Trójmieście mam po pierwsze Trójmiejski Park Krajobrazowy, więc tak naprawdę mam swoje własne góry i główne jakby trzon treningu jest tutaj. Fakt, że mam mega hopla na góry i spędzanie w nich czasu, więc nie mam problemu jeżdżenia często na południe, minimum 2 razy w miesiącu gdzieś tam jestem, ale powiem ci, że ja nie trenuję dużo, bo mało trenuję.
2 godzinki w tygodniu.
No biegam tygodniowo, nie wiem, 240 kilometrów, więc...
To nic jest, to jest pierdnięcie.
Na ultrasów, na osoby, które przygotowują się pod biegi górskie, to nie jest dużo, tak? I wcale wiem, że bardziej stawiam, częściej odpuszczam niż gdzieś tam się cisnę, więc mam podejście takie zdroworozsądkowe i dzięki temu wiem, że mogę trenować wiele lat, a nie gdzieś tam nie zrobiłam...
Zajedziesz się przez 3 sezony i potem masz odrzut od sportu, tak jest.
No dokładnie. To właśnie niestety w moich współpracach takie historie też widziałam.
No niestety, ja też znam takie historie, to jest przykre tak naprawdę. Bardzo.
A ja zaczynałam od, wiesz, osoby, która stała też jak większość ludzi z kanapy, nigdy nie chodziłam na WF, po prostu moim marzeniem było przebiegnięcie dychy. I tak biegam sobie ileś lat, od 3-4 lat współpracuję z trenerem biegowym, tym samym cały czas, który też mam taki komfort, że po prostu dopasowuje do mojego takiego koczowniczego, cygańskiego trybu życia, że mogę sobie pozwolić na częste wyjazdy i zdalną pracę jakby od zawsze, więc nie ma problemu, czy pracuję w Trójmieście, czy w Krakowie, czy w Zakopanym, czy gdzieś tam sobie za granicą, więc to daje mi możliwość też trenowania w fajnych miejscach.
A powiedz mi taką rzecz, taki start właśnie najbardziej ekstremalny poza hardą suką, w jakim brałaś udział, jeżeli chodzi o triatlon, jeżeli chodzi o biegi górskie, to jakie to były zawody?
No wiesz co, jeśli chodzi o triatlon, no to powiedziałabym, że pełen Ironman w Malborku w deszczu, ale z drugiej strony przypomina mi się moja pierwsza olimpijka w Kołobrzegu, kiedy był sztorm i to, co przeżyłam wtedy w wodzie, to do końca życia nie zapomnę, jak mnie nogi nakrywały mi głowę. Więc to był mój najbardziej hardkorowy start, gdzie po wyjściu z wody powiedziałam, że już nigdy w życiu nie wystartuję w żadnym triatlonie, a to był mój drugi triatlon. Więc to byłoby to. Jeśli chodzi o biegi górskie, no to wiesz, to najczęściej dystans robi to, co nas tak najbardziej sponiewa. I pamiętam, że pierwsza 150 kilometrów Łękowy na Ultra Trail, pamiętam, że to było takie psychicznie makabryczne przeżycie. Ale później z perspektywy kolejnych lat udało się tam wrócić i poprawić swój czas na zawodach, właśnie będąc lepiej przygotowaną treningowo i żywieniowo, więc to były takie moje największe wyzwania.
Tak, ale... sobie zerkam, że ty startowałaś na tym Ironmanie, gdzie ja chyba debiutowałem na pół Ironmanie, czyli w 2016 roku, i tam rzeczywiście tak. Pogoda pozostawiała wiele do życzenia, jeżeli chodzi o sport. Lało i nie było nieprzyjemnie.
Tak, tak było. No ale super, pamiętam, że jak wyszłam z wody na rok wcześniej, na pierwszym triatlonie, czy dwa lata wcześniej, to pomyślałam sobie, kurczę, to teraz cały, jak to wszyscy, tak? I jakby troszeczkę no nieprzygotowana, po prostu startowałam z marszu. Oczywiście tego nie polecam, nie promuję, to jest głupota, teraz mam już po latach inne podejście, po 5 latach, ale się udało, więc wiem, że wytrzymałość jakąś taką mam, jak to kobiety, my mamy też tendencję do całkiem dobrej wytrzymałości.
Marta Naczyk była moim gościem w kolejnym odcinku programu Trigapa. To jeszcze się na koniec zareklamuj, gdzie można się do ciebie odezwać, gdyby ktoś chciał zmienić swoje życie i przestać jeść kebaby. Albo chociaż poprawić nieco swoje
życie. Wegańskie kebaby.
Tak.
No jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy żywieniowej, to albo po prostu niech znajdzie mnie na Facebooku Marta Naczyk, dietetyk sportowy, albo na stronie formanaszczyt.pl, gdzie zajmujemy się przygotowaniem ludzi do wypraw wysokogórskich, ale oczywiście tam po prostu może złapać kontakt do mnie.
A czy sama w takiej wyprawie zamierzasz w końcu wziąć udział?
Wiesz co, no teraz pandemia troszeczkę przekreśliła, ale jak najbardziej ja od tej strony górskiej też się górami pasjonuję. Przed pandemią udało mi się zdobyć 2 6,5 tysięczniki i to na razie jest mój rekord wysokości. Powolutku i rozsądnie przygotowuję się do większych wysokości, ale to mam, cieszę się, że tak powiem, z rozwoju i drogi, a nie żeby wejść gdzieś tam na jakiś Everest, tylko raczej wyszukuję fajnych takich miejsc gór klimatycznych i trochę może z dala od ludzi.
Na Everest chyba nie warto, bo tam śmieci i kolejki, nie? To niestety, ale ludzie
ale
zniszczyli.
Mój podopieczny właśnie pojechał, jest od kilku dni, także trzymam kciuki, przygotowywałam mu te przysłowiowe szturmowe kanapki, także teraz już właśnie wróciły wyprawy, ale jako dietetyk właśnie na swoim pierwszym 6-tysięczniku zabrałam banana, żeby pokazać, że da się, ale niestety mam zdjęcie ze szczytu, natomiast banan wyglądał tak niekorzystnie i niestety ja też trochę niekorzystnie wyszłam jedząc tego banana, więc nie mogę go używać w prezentacjach, ale da się na 6-tysięczniku zjeść banana.
Dzięki serdeczne raz jeszcze. Marta Naczyk była moim gościem.
Ja również dziękuję.
Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. Kamil Gapiński, to był kolejny odcinek programu Trigapa. Za tydzień może go nie być, bo będę chyba na wyjeździe służbowym, zresztą w Trójmieście, więc nie wiem, pewnie się usłyszymy za 2 tygodnie, jak Bóg da. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.